Strefa historii.
Dobry wieczór Państwu, Andrzej Urbański. Dziś w zastępstwie Marzeny Bakowskiej w strefie historii w związku z sytuacją, której nikt nie był w stanie przewidzieć. Porozmawiamy o Rosji i Ukrainie. Pewnie to Państwa nie dziwi, choć na pewno pytanie, dlaczego Putin nie chce odpuścić Ukrainy, jest wciąż aktualne. I o tym między innymi porozmawiam z moim i Państwa gościem, Adamem Chlebowiczem, historykiem, znawcą Wschodu, dyrektorem Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. Witam Pana serdecznie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Od początku agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę wszyscy zastanawiamy się, dlaczego do tego doszło i czy nie można było tego przewidzieć.
Ciężko było to przewidzieć. Mówimy teraz jakby o bieżącej polityce. Ja, no, znając dość dobrze Wschód i bywając po wielokroć w Rosji czy na Ukrainie, także raczej obstawiałem, że Putin będzie działał powoli, to znaczy po kawałku będzie wyrywał Ukrainę, czyli Ługańsk, Donieck na początek, potem droga, taki korytarz przez Zaporoże do Krymu, potem dalej do Naddniestrza, bo tam też jest wojsko rosyjskie. To większość ekspertów raczej w tą stronę się skłaniała. Tutaj zresztą warto wspomnieć o tym kontekście historycznym, to znaczy ta metoda działania poprzez to, że jakoby ludzie miejscowi żądają przybycia sił rosyjskich, żeby wyzwoliły ich, wyswobodziły, znana jest właściwie od początku istnienia Związku Sowieckiego, nawet wcześniej Rosji Bolszewickiej, bo z tym mieliśmy w wojnie polsko-bolszewickiej i potem w traktacie ryskim. No i tak wypisz, wymaluj, po prostu wypisz, wymaluj w 1939 roku, kiedy Sowieci napadają Polskę 17 września, mówiąc, że nie ma żadnej napaści. Oni przyszli wyzwolić swoich braci Białorusinów i Ukraińców i że to jest jakby odpowiedź na wezwanie właśnie tych biednych, pokrzywdzonych miejscowych ludzi. I teraz mamy dokładnie to samo, czyli Rosjanie zajmują obwody doniecki, ługański, mówiąc, bo ludność miejscowa jest ciemiężona przez reżim. Tutaj można różne rzeczy wzruszyć ramionami, czy w ogóle jakby mocno się zdziwić. Nazistów z Kijowa, bo takie określenia w propagandzie moskiewskiej padają, faszystów i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to jest wykonanie woli narodu, woli tej części narodu, która zamieszkuje ten teren. Tutaj warto się też wczytać, wsłuchać to, co mówi Putin i jego ludzie, na przykład Siergiej Markow, politolog, do niedawna jeden z najbliższych współpracowników i doradców Putina, którzy mówią wprost, że Ukraina to państwo represyjne, że to państwo faszystowskie, że to absolutnie jest ich operacja wojsk rosyjskich, to jest akcja pomocowa, akcja humanitarna. Trudno w to uwierzyć, ale oni naprawdę takie rzeczy wypowiadają.
No właśnie, ta propaganda jest nieprawdopodobna, propaganda, którą przyjmują mieszkańcy Rosji. Warto przypomnieć też ubiegłoroczną wypowiedź albo artykuł, w którym Putin stwierdził, że Rosjanie i Ukraińcy to jeden naród, jedna całość. Koncepcja jednego narodu sięga przecież czasów Rusi Kijowskiej, średniowiecznej federacji, obejmującej wówczas część dzisiejszej Ukrainy i Rosji, a której centrum stanowi Kijów. Również wypowiedź Władysława Surkowa, który stwierdził, że Ukraina nie jest państwem, to wypowiedź rzecznika prezydenta Rosji w 2008 roku. Ta propaganda przedostaje się do umysłów narodu rosyjskiego.
Musimy pamiętać o jednym, że w Rosji nie ma tradycji demokratycznych. To państwo, powiedzmy, przez może parę miesięcy usiłowało być krajem demokratycznym pomiędzy rewolucją lutową, a przewrotem bolszewickim z listopada, właściwie października 1917 roku. Natomiast zawsze były tam rządy silnej ręki i ludzie, Rosjanie, mieszkańcy Rosji, czy Romanowów, czy bolszewickiej są do tego przyzwyczajeni. Można nawet taki model pokazać, że jakby ten okres wielkiej współczesnej smuty, jak oni mówią, to był czas rządy Gorbaczowa, potem Jelcyna, czyli rozpad Związku Sowieckiego. Wówczas, kiedy próbuje się przeprowadzić jakieś reformy, dopuścić społeczeństwo do głosu i ogromna większość Rosjan przyjmowała takie rządy, czy wspomina dzisiaj bardzo źle. Ja mogę ze swojego doświadczenia przypomnieć rok 2014, zajęcie Krymu. Byłem wówczas na terenie Rosji, dokładnie na Syberii i z młodzieżą, z dziećmi polskiego pochodzenia spędzałem ten czas nad Bajkałem. Natomiast co było szokujące, to nawet ich rodzice, ludzie, którzy mieli czy mają polskie korzenie, polskie pochodzenie, nie mówiąc o tych takich stuprocentowych Rosjanach, oni wszyscy byli za zajęciem Krymu, oni wszyscy bili brawo, mówili nam się to należy. Więc tutaj mentalnie to jest naprawdę rzecz bardzo trudna do zrozumienia dla nas przez Polaków czy ludzi Zachodu. Do tego dochodzi potężna naprawdę propaganda rządowa, ale też jest i coś jeszcze innego, to takie wielkomocarstwowe poczucie Rosjan. Jesteśmy imperium, jesteśmy wielkim krajem. Co z tego, że nasze wsie, nasza prowincja wyglądają jak kraje trzeciego świata? Ważne, że mamy silną armię, i świat ma, krótko mówiąc, nas się bać.
No właśnie, badacze polityki i kultury zarówno Ukrainy, jak i Rosji powtarzają albo przedstawiają, mówią o podstawach, jakby analizując te podstawy działalności Putina, że leżą one i postrzeganie Ukrainy jako historycznej części Imperium Rosyjskiego. Tak ono jest jakby przedstawiane. W ubiegłym stuleciu wpływ Rosji rozciągał się przecież bowiem od terytorium Polski aż po Daleki Wschód. Czy przyjęcie tego sposobu myślenia pomaga może zrozumieć postępowanie rosyjskiego przywódcy i to, jak na podstawie swoich poglądów realizują obecny swój plan?
Tak, no oni, choćby właśnie tu przywołany wcześniej Siergiej Markow, twierdzą, że 60% Ukraińców chciałoby dołączyć do państwa związkowego Rosji i Białorusi. Nie popierają tego żadnymi badaniami. Nie ma takich badań i są one absolutnie nieprawdziwe. Trudno oszacować, ilu ludzi by chciało takiego związku, mieszkać w takim kraju. Ja sądzę, że 20-25% i tylko i wyłącznie na wschodzie Ukrainy. Jednak Ukraińcy przez ostatnie lata, przez ostatnie ponad 30 lat też nauczyli się demokracji, popatrzyli, czym jest Zachód, wyjeżdżają do Polski i dalej. To jest zupełny rozdziew pomiędzy obywatelami Rosji a obywatelami Ukrainy, jakby pod tym względem patrzenie na system władzy, na to, w jaki sposób ich kraj ma być urządzony. Historycznie natomiast tutaj warto wspomnieć umowę w Pierejesławiu. To taki bohater Ukrainy, czyli Bogdan Chmielnicki, człowiek, który walczył z Rzeczpospolitą, doprowadził w pewnym momencie do tego, do ugody właśnie w Pierejesławiu z Rosją ówczesną, z Rusią. Znaczy oddał się protektorat, krótko mówiąc, wschodniego sąsiada, ale zrobił to taktycznie, przeciwko Rzeczpospolitej. Natomiast skutek był tragiczny, bo to wolnościowe kozactwo, to zbuntowane kozactwo, ludzie żyjący na Siczy Zaporowskiej nagle zostali poddani pod protektorat możnego państwa, który już od tego czasu postanowił nie wypuścić tego kraju spod swojej władzy, spod swoich wpływów. Miało to także daleko idące skutki religijne i językowe, dlatego że język ukraiński był wypierany skutecznie przez język rosyjski. Kijów na przykład na wiele stuleci stał się miastem rosyjskojęzycznym. To nie stało się od razu, to był cały proces. A religijnie patriarchat kijowski przestał funkcjonować, przestał podlegać stolicy w Konstantynopol, zaczął podlegać patriarsze w Moskwie. A to do dzisiaj się toczy spór. Oczywiście dzisiaj znowuż jakby patriarchat kijowski wrócił do Konstantynopola. Moskwa oczywiście tego nie akceptuje, a to wszystko wydarzyło się w połowie XVII wieku. Więc skutki tej ugody i tego ruchu taktycznego Bogdana Chmielnickiego był dla Ukrainy niezwykle tragiczny. Do dzisiaj skutkuje właśnie takim myśleniem Putina i innych przywódców Rosji. To nie jest, można powiedzieć, sztuczne myślenie. Oni sobie tego nie wymyślają. Oni naprawdę tak myślą.
Ja jeszcze z dużym zainteresowaniem i zaciekawieniem przeczytałem taką wypowiedź profesora Andrzeja Nowaka z Uniwersytetu Jagiellońskiego i pan, który mówił, że źródeł sporu między Rosją a Ukrainą należy szukać jeszcze w IX wieku, kiedy ośrodkiem państwa wschodnich Słowian był właśnie Kijów wspomniany przez pana. On z taką tezę przyjął, że to cofnięcie się do IX wieku ma sens, czyli do tego momentu, kiedy tworzyło się pierwsze państwo wschodnich Słowian. Jego głównym ośrodkiem stał się właśnie Kijów, zatem pojęcie Rusi Kijowskiej jest już pierwszym spornym pojęciem w rosyjsko-ukraińskich relacjach, ponieważ zarówno Rosja, jak i Ukraina, a także Białoruś mają wspólny korzeń właśnie w Kijowie. Stawiano więc pytanie, do kogo należy Kijów. Może dlatego ta walka o Kijów jest tak bardzo ważna w tym myśleniu Putina.
No, bezsprzecznie to jedno z najważniejszych miast na wschodzie. Nie tylko, że piękne, ale i ludne, 4 miliony mieszkańców. Natomiast te początki tworzenia się nowoczesnych państw rzeczywiście ma to istotne znaczenie. Tu musimy pamiętać, że zanim Ruś Kijowska jakby powstała, zanim Kijów stał się tak ważnym ośrodkiem miejskim, to wcześniej był Nowogród Wielki, czyli tereny rosyjskie. Były to takie republiki miasta. Dodać tam musimy udział wikingów, czyli Waregów, którzy jakby cywilizacyjnie dotarli, podbijali te tereny, handlowali, różne były te relacje. Oni tworzyli jakby podwaliny pod stworzenie tych nowych państw. Zresztą pierwsza dynastia rosyjska Rurykowiczów wywodzi się właśnie z tych Waregów. Kijów, Ruś Kijowska były troszkę późniejsze, ale to dosłownie 30 lat później i rzeczywiście absolutnie Ruś Kijowska jest tą kolebką tego, co się wydarzyło na wschodzie, ale tutaj trzeba wymienić Włodzimierza Wielkiego, tego, który przyjął chrzest, Jarosława Mądrego, wielkich przywódców, absolutnie z dzisiejszej perspektywy byśmy powiedzieli ukraińskich, rusińskich. To ci ludzie stanowili o potędze tamtego kraju i zdecydowanie ta kolebka tworzącego się silnego państwa, jak na ówczesne warunki średniowieczne, nowoczesnego państwa, no to była Ruś Kijowska, to był Kijów, to dzisiaj terytorialnie patrząc Ukraina, więc w tym sensie Putin i jego propagandziści mówią nieprawdę. Natomiast Kijów bezsprzecznie bardzo, bardzo ważny. W dawnym Imperium Romanowów zawsze Kijów był wymieniany na trzecim miejscu, to znaczy Petersburg, Moskwa. Moskwa jakby ta stara stolica, Petersburg, wiadomo, Piotr I, późniejsza czy nowa stolica Rosji, a Kijów zawsze był pod względem wielkości, ale i także znaczenia jakby tym trzecim miastem niezwykle ważnym, uważanym za oczywiście miasto rosyjskie. I można tutaj przywołać Michała Buchakowa, no, który związany z Kijowem przez wiele lat i rodzinnie i tam wiele lat spędził, ale on nigdy jakby nie rozumiał tej tworzącej się Ukrainy, nie rozumiał tych prądów. Uważał się za Rosjanina i wtedy, kiedy miał dokonać wyboru, wybrał Moskwę. Takich ludzi było wielu, ale to, co się wydarzyło w ostatnich latach, to wydarzenia na Majdanie, zajęcie Krymu, to jest jedno z bardzo ciekawych doświadczeń czy obserwacji, których można dokonać. To, że ludzie na wschodzie Ukrainy, uważający się za Rosjan albo uważający się nawet za Ukraińców, ale nie mówiący w języku ukraińskim, mówiący na co dzień po rosyjsku, Odessa, jakby miasto, które zawsze było rosyjskojęzyczne, nagle ci ludzie zaczęli niemalże z dnia na dzień uważać się za Ukraińców, uczyć się języka ukraińskiego, mówić w języku ukraińskim. Sam pamiętam mniej więcej sprzed 30 lat Kijów, gdzie na ulicach naprawdę ciężko było usłyszeć, jeszcze Związek Sowiecki istniał wtedy, końcówka Związku Sowieckiego, ciężko było usłyszeć język ukraiński, raczej dominował rosyjski, ale już kilka lat później było inaczej, a dzisiaj jest zupełnie inaczej. A ta wojna z całą pewnością powoduje to, że wielu ludzi nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. Nawet mają być może na dzisiaj kłopot z posługiwaniem się językiem ukraińskim, natomiast w swojej świadomości są stuprocentowymi Ukraińcami.
Przywołujemy różne momenty w historii tych relacji, ale też warto chyba z tych ostatnich, można powiedzieć, lat podkreślić, bo mówiliśmy też o tym. W 2016 roku w Moskwie odsłonięto 15-metrowy pomnik świętego Włodzimierza, uznawanego za świętego władcę przez zarówno Ukraińców, jak i Rosjan. Ustawienie tego monumentalnego posągu w stolicy Rosji niektórzy odbierają jako sygnał wskazujący na to, że Moskwa chce zawładnąć historią Ukrainy. Fakt odsłonięcia tego pomnika zaledwie 2 lata po rosyjskiej aneksji Krymu, o której też wspomnieliśmy, oraz po wybuchu wojny w Donbasie, nie pomaga w zmniejszeniu napięć między Kijowem a Moskwą.
To na pewno jest jakiś element propagandy rosyjskiej i myślenia dalej na przyszłość. No, idea Putina od wielu lat, która stała w jego głowie, odbudowa Imperium Sowieckiego, na przykład w granicach sowieckich, już pod nową flagą Federacji Rosyjskiej, ale te wszystkie operacje wojskowe, które obserwujemy od kilku lat, Osetia, Abchazja, Naddniestrze, Kazachstan, no można tutaj mnożyć, Czeczenia. To wszystko jest dokładnie ruch w tą stronę, odbudowa Imperium, przy czym Rosjanie, te pseudoelity, Putin i jego otoczenie, często uważają tak, że to są ich tereny. Nie ma żadnej niepodległej Ukrainy, że dla nich jakby to, że jest niezależny rząd, że Ukraińcy wybrali swojego prezydenta, jednego, drugiego, trzeciego, no bo tych wyborów przecież było przez minionych 30 lat sporo, to w ogóle jest jakaś obraza. Oni uważają, że to jest ich teren, że jakby tą Ukrainę ktoś im ukradł i oni teraz chcą odzyskać swoją własność. To nie jest żadna napaść, to nie jest żadna wojna, to jest tylko i wyłącznie zaprowadzenie sprawiedliwości, która Rosji się należy. Oczywiście my patrząc na to, czy słuchając takich słów, no, przecieramy oczy ze zdumienia, czy możemy się stukać w głowę, ale tu można przywołać takie zdanie rosyjskiego poety XIX-wiecznego Fiodora Tiutczewa. Umysłem Rosji nie zrozumiesz i zwykłą miarą jej nie zmierzysz. Postać szczególną ona ma i w Rosję można tylko wierzyć. To, zresztą literatura rosyjska ma też coś tutaj wspólnego z Putinem. Wiele osób wskazuje na to, że on czyta Dostojewskiego, że się fascynuje Dostojewskim. Jakby to myślenie o tej wielkiej, globalnej Rosji, że to cały czas mu przyświeca, że on by chciał stanąć w szeregu tych wielkich w rozumieniu Rosjan postaci związanych z historią tego kraju, Piotrem I, Katarzyną, Carycą, czy też Stalinem. To też ciekawe, że jakby Lenin zszedł na plan drugi, a ważniejszy jest Stalin, jakby nie patrzeć Gruzin. Natomiast, że on będzie też tym zbawcą, on będzie tym twórcą tego imperium. Nieważny jest zwykły człowiek, ten człowiek nigdy się nie liczył. Nieważne, że Rosja to są takie trzy rzeczywistości. Jedno to są dwa wielkie miasta, Moskwa i Petersburg, gdzie się żyje inaczej. Potem są duże miasta, bo pozostałe to jest drugi szereg, tam już ten poziom życia jest zdecydowanie różny. Tak zwani nowi Ruscy, nowe Ruskie mieszkają gdzieś na obrzeżach w swoich wspaniałych posiadłościach, helikoptery zabierają dzieci do szkoły. I wreszcie mamy tak zwaną głubinkę, czyli wsie, czyli małe miejscowości, gdzie poziom życia jest tragiczny. Ja byłem w wielu takich miejscach, na północy Rosji na przykład, gdzie są miasta, miasteczka, które dosłownie wymierają, gdzie nie ma pracy, gdzie ludzie jeżdżą po 300 kilometrów do pracy, mężowie nie żyją ze swoimi żonami, nie żyją w swoich domach, nie opiekują się dziećmi, mieszkają same kobiety, ci mężczyźni przewożą jakieś pieniądze. No to jest jakby obraz prawdziwej rzeczywistości i prawdziwej Rosji, ale też paradoks, no właśnie, ci ludzie nawet z tej głubinki dzisiaj będą klaskać i mówić, no tak, Putin jest wielki, idzie śladami tych naszych wielkich przywódców rosyjskich i Ukraina oczywiście musi się znajdować w składzie Federacji Rosyjskiej. Bo to te wszystkie tam zapowiedzi o tym, że tutaj rządy demokratyczne i tak dalej, no wiemy o tym, że Putin, jakim jest demokratą, wprowadziłby swojego marionetkowego przywódcę. Wszystko wyglądałoby mniej więcej tak jak na Białorusi. Zaskoczenie może być to, że rzeczywiście zaatakował całą Ukrainę, bo każdy, kto był choćby na zachodniej Ukrainie, kto zna mentalność Ukraińców z Lwowa, z Galicji, z Stanisławowa, obecnie Iwano-Frankiwska, Tarnopola czy Wołynia, ci ludzie absolutnie nie są nigdy do zagospodarowania przez Rosję, przez Rosję putinowską czy jakąkolwiek inną, więc tutaj z całą pewnością Rosja sobie połamie zęby. No, wielu ludzi zadaje sobie pytanie, jakby dlaczego Putin podjął tak frontalny atak, dodajmy do tego tak nieudolny atak, no bo jeśli liczył na to, że on wystawi wojsko, postraszy tą ogromną ilością rosyjskiej armii, to się okazało to kompletną nieprawdą.
To, co dzieje się w tej chwili na wschodzie i w całej Ukrainie, jest tematem, który na pewno po wielu, wielu latach będzie opisywany przez historyków, będzie komentowany, będą próby odpowiedzi na pytanie dlaczego. Na pewno to będzie bardzo interesujące, natomiast zastanawiam się, jak będzie odbierany Putin, a jak będzie odbierany obecny prezydent Ukrainy, Zełenski. Mówiło się troszeczkę, kpiąc przez wiele lat, że jakiś aktor, że ktoś, natomiast on w tej chwili staje się takim mężem stanu, natomiast Putin będzie zapomnianym dyktatorem i zbrodniarzem.
No, oby osądzonym. To się rzadko zdarza, żeby zbrodniarze za życie odpowiadali za swoje czyny. Gdyby tak się stało, to byłoby dobrze. Nie tylko za to, co teraz się dzieje na Ukrainie, ale za te wszystkie wcześniejsze agresje, morderstwa, także Rosjan, wybitni dziennikarze jak Anna Politkowska. Możemy tutaj mnożyć ludzi opozycji, których skrytobójczo zamordowano, czy nawet własnych obywateli, te słynne bloki wylatujące w powietrze w Moskwie po to, żeby potem przypuścić atak na Czeczenię. To takie rzeczy są niesłychane, a w Rosji możliwe. No tak, to są takie chwile prawdy. Wydawało się, że Wołodymyr Zełenski rzeczywiście aktor, komik, zresztą no, serial, w którym grał i który przyniósł mu sławę i który jakby był takim pierwowzorem postaci, zwykły nauczyciel, staje się prezydentem Ukrainy, o tym opowiadał ten serial, a potem cały ten scenariusz się ziścił. Ale to jest tak, że taki trudny czas ma swoich bohaterów. Tutaj nie bez przyczyny możemy przywołać postacie z polskiej historii: Stefan Starzyński, Wacław Lipiński, pułkownik Wacław Lipiński. Dwóch bohaterów obrony Warszawy w 1939 roku. Nie ma już rządu, nie ma prezydenta, zostaje prezydent miasta Warszawy, pułkownik Lipiński, który odpowiada za informacje, za propagandę wojskową, i oni wygłaszają wówczas przez radio słynne z wystąpienia podtrzymujące warszawiaków, ale i całą Polskę na duchu. Warszawa nie upadła, Warszawa walczy, Warszawa jest nieustępliwa, nie oddamy ani pięci ziemi. To bardzo przypomina to, co dzisiaj robi prezydent Ukrainy Zełenski. My możemy porównać teraz jakby dwie postawy. Mamy prezydenta Rosji, którego nie widać, który gdzieś się schował, gdzieś siedzi w jakimś bunkrze. Niektórzy mówią na Uralu, może w innym miejscu, pewnie w bunkrze przeciwatomowym. I widzimy prezydenta Ukrainy, który nie boi się. Znaczy pewnie każdy ma strach, bo to też nie ma co tutaj tego chować jakby gdzieś pod korzec. No, strach jest realny, no, atakują siły drugiego państwa. Wiadomo, że jest obiektem do schwycenia, do niestety zamordowania, obiektem numer jeden przez agresywną Rosję, ale tenże prezydent Zełenski nie tylko się nie boi, nie tylko pojawia się publicznie, jest bardzo aktywny, on jest taką twarzą jednocześnie nadzieją dla Ukraińców. No ale to tak właśnie jest w historii, że pewne wydarzenia tworzą wielkie postacie albo pokazują ich małość. I tutaj ten obraz jest bardzo czytelny, bardzo taki, w którym nikt nie ma wątpliwości, gdzie jest dobro, a gdzie jest zło.
Nikt nie ma wątpliwości, gdzie jest dobro, a gdzie zło, ale musimy o to dobro walczyć. Ukraińcy walczą, oddając swoją krew, natomiast my możemy włączyć się i modlitwą, i możemy włączyć się wsparciem, i to codziennie pokazujemy. Bardzo dziękuję za to spotkanie, za tą refleksję.
Dodam jeszcze jedno zdanie, że musimy mieć tą świadomość, że Ukraińcy, walcząc przeciwko Rosji, walczą także rzeczywiście w naszym imieniu. To nie są górnolotne słowa, ale i także Europy, dlatego że no, ta droga oczywiście prowadziłaby zaraz dalej na zachód, więc jakby to nasze wspieranie Ukrainy, jakby bycie bardzo blisko nich, to ma niezwykle istotne znaczenie dla nich, ale także dla nas.
Bardzo dziękuję jeszcze raz. Dobrego wieczoru życzę panu i państwu.
Dziękuję bardzo. Dobrej nocy.
Strefa historii.